Chip. Magazyn komputerowy.
Witamy Państwa. Co tam robisz?
Cicho, podrabiam procesory.
Nie wolno, to fałszerstwo.
Cicho, wie.
Krzysztof Opieliński.
Robię to tylko na niby, żeby lepiej uzmysłowić sobie to podrabianie.
No, chyba że tak, bo to właśnie temat dzisiejszego programu.
Cicho, wiem.
Ale Państwo nie wiedzą.
Życie jest brutalne. Kasparow kręci głową, jakby wciąż nie wierzył w to, co się stało. Tak międzynarodowy mistrz szachowy Maurice Ashley skomentował rozstrzygające posunięcie Deep Blue.
Odloty pod redakcją Jerzego Kordowicza.
Latem 1956 roku w amerykańskim Dartmouth College znamienite grono komputerowych wizjonerów świętowało narodziny sztucznej inteligencji. AI.
Tajemnice internetu.
Połączenie krótkofalarstwa i internetu stwarza zupełnie nowe możliwości w dziedzinie kontaktów międzyludzkich i transferu danych. Prawie wszyscy posiadacze komputerów marzą zapewne o bezpłatnym przesyłaniu danych na odległość. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jest to realne i dość proste.
Aktualności.
Wojciech Wiśniewski. Hewlett-Packard, Philips, Sony, Mitsubishi, Ricoh i Yamaha podjęły na zakończonych właśnie targach komputerowych COMDEX w Las Vegas zobowiązanie związane z produkcją nagrywalnych płyt DVD. Na 120mm DVD-RW można zapisać do 3 GB danych. Żadna z 6 firm nie sprecyzowała jednak daty pojawienia się w sklepach opisywanych urządzeń, ani ich przewidywanej ceny. Finalna wersja Internet Explorera 4.0.pl zawiera m.in. programy FrontPad, Microsoft Chat, NetShow Player, Outlook Express, Kreator Połączeń, Microsoft NetMeeting, Web Publishing Wizard, książkę adresową Windows oraz oczywiście przeglądarkę Internet Explorer 4.0.pl, wszystko w polskiej wersji językowej. Oprogramowanie można już skopiować ze stron Microsoftu. W przeddzień sprzedaży pakietu Office 98 dla Macintoszy, zapowiedzianej na styczeń przyszłego roku, Microsoft stworzył software'owe narzędzie, które ma pomóc w przejściu ze starszych aplikacji na nowe. 9798 Import Converter pozwala Wordami serii 5 lub 6 odczytywać pliki z Windowsowego Worda 97 i Macowego Worda 98, których formaty plików są, według zapewnień producenta, identyczne. Podobny konwerter napisano dla programu PowerPoint 4.0. Oprogramowanie można bezpłatnie skopiować ze stron Microsoftu. Firma Fall Systems, dostarczając sprzęt sieciowy o wartości ponad miliona dolarów, włączyła się do prac nad tworzeniem zaawansowanej struktury sieciowej o nazwie Internet 2, prowadzonych dotychczas przez wiodące uniwersytety amerykańskie. Internet 2 to projekt realizowany wspólnie przez ponad 110 uniwersytetów ze Stanów Zjednoczonych, koordynowany przez stworzoną w tym celu Uniwersytecką Korporację na Rzecz Rozwoju Zaawansowanego Internetu oraz we współpracy z rządem i firmami prywatnymi. Celem projektu jest stworzenie technologii i aplikacji dla osiągnięcia nowych standardów przesyłania danych za pośrednictwem sieci komputerowych. Mają one służyć przede wszystkim do zaspokajania obecnych i przyszłych potrzeb działalności naukowej i dydaktycznej środowiska akademickiego. Jak poinformował serwis Wire News, 200 tysięcy certyfikatów autentyczności i 100 tysięcy CD-ROMów ukradli złodzieje z fabryki Microsoftu w Szkocji. Podczas trwania incydentu, a było to 10 października tego roku w East Kilbridge, 3 pracowników firmy zostało obezwładnionych i zamkniętych w biurze. Skradzione certyfikaty, jeśli zostaną wykorzystane, będą warte około 16 milionów dolarów.
Połączenie krótkofalarstwa i internetu stwarza zupełnie nowe możliwości w dziedzinie kontaktów międzyludzkich i transferu danych. Prawie wszyscy posiadacze komputerów marzą zapewne o bezpłatnym przesyłaniu danych na odległość. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jest to realne i dość proste. Nadajnik krótkofalarski ze specjalnym modemem oraz komputer otwierają przed nami nowe możliwości transmisji danych poprzez emisję radiową. Aby jednak zwykły, szary człowiek mógł przesłać dane poprzez radio, musi najpierw stać się posiadaczem licencji krótkofalarskiej pierwszej lub drugiej kategorii. Radioamatorzy pracujący z wykorzystaniem sieci internet należą do ogólnoświatowej domeny ampr.org. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że średni transfer w eterze wynosi około 700 bodów. Trudno więc wyobrazić sobie surfowanie po stronach www za pomocą krótkofalówki. Łączność z internetem ogranicza się raczej do wymiany poczty elektronicznej, przesyłania informacji i pogaduszek za pomocą klawiatury. Radioamator otrzymuje od lokalnego administratora prywatny adres IP, a jednocześnie przyznawana jest domena w formacie znakamatorski.ampr.org. Bezpośredni dostęp do internetu krótkofalowcy uzyskują za pomocą serwerów współpracujących z radiostacjami nadającymi w paśmie 144 MHz. Każdy radioamator posiada na swoim serwerze konto poczty e-mail o adresie w formacie znakamatorski@miasto.ampr.org. Niektóre z serwerów posiadają również własne serwisy www. Aby zabawić się w internetowe krótkofalarstwo, należy przede wszystkim posiadać licencję radiostacji amatorską, specjalny modem, oprogramowanie i komputer. Kilka najpopularniejszych programów umożliwiających nadawanie w standardzie pakiet radio można znaleźć na płycie CD dołączonej do 12 numeru chipa. A cóż zrobić, żeby zostać krótkofalowcem? Udać się do klubu krótkofalarskiego, zdać egzamin i po upływie około miesiąca mamy licencję z osobistym znakiem amatorskim, a tym samym przepustkę do nadawania i buszowania w internecie.
Życie jest brutalne. Kasparow kręci głową, jakby wciąż nie wierzył w to, co się stało. Tak międzynarodowy mistrz szachowy Maurice Ashley skomentował rozstrzygające posunięcie Deep Blue. Gary Kasparow próbował stawić czoła 256 procesorom wyspecjalizowanym w analizie królewskiej gry. Niestety, nie powiodło mu się.
Chcąc skonstruować odnoszący sukcesy automat do najpopularniejszej strategicznej gry na świecie, trzeba gruntownie przeanalizować sposób myślenia człowieka, dotrzeć do jądra ludzkich zdolności kojarzenia i analizy sytuacji, twierdzą amerykańscy naukowcy, którzy w latach 50. rozpoczęli pracę nad przystosowaniem komputera do tej roli.
Latem 1956 roku w amerykańskim Dartmouth College znamienite grono komputerowych wizjonerów świętowało narodziny sztucznej inteligencji, AI. W tym szczególnym towarzystwie znaleźli się m.in. twórca teorii informacji Claude Shannon, późniejszy laureat Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii Herbert Simon, autor pojęcia AI, John McCarthy oraz Mervyn Minsky, późniejszy współtwórca Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją przy Massachusetts Institute of Technology. Zgodnie z ich przekonaniami, nauka miała odtąd reprodukować za pomocą komputerów te spośród ludzkich osiągnięć, których matką jest inteligencja.
Wiele lat wcześniej naukowcy pokroju angielskiego matematyka Alana Turinga czy amerykańskiego cybernetyka Norberta Wienera zauważyli, że zajmujące całe pomieszczenia gigantyczne maszyny liczące potrafią znacznie więcej niż tylko połykać liczby. Wydawało się więc naturalne, że komputery wkrótce prześcigną swych twórców na polu gier strategicznych i dowodów matematycznych. W tym samym czasie maszyny liczące miały formułować nowe twierdzenia matematyczne i samoistnie je dowodzić. Żadna z tych zapowiedzi nie sprawdziła się. I chociaż twórca słynnego programu Matematika, Stefan Wolfram, twierdzi, że wersja 3.0 jego pakietu potrafi lepiej od człowieka obliczać całki, to jednak intuicja i innowacje matematyczne pozostają nadal domeną autorów oprogramowania.
Okazało się, że problemy, jak na przykład gra w szachy, które początkowo wydawały się nam trudne, były w rzeczywistości bardzo proste. Przyznaje się do błędów popełnionych w pierwszych latach badań nad sztuczną inteligencją Raymond Kurzweil. Ten wybitny naukowiec pracujący nad systemami do rozpoznawania mowy twierdzi, że sytuacja jest wręcz paradoksalna. To, co dla ludzi jest niezwykle proste, sprawia trudność maszynom.
Dostępne obecnie systemy komputerowe są dalekie od wykonywania powierzonych im zadań w sposób, w jaki czynią to ludzie, głosi Delphi. Raport na temat rozwoju nauki i techniki opracowany przez niemieckie Ministerstwo Edukacji. Czytamy w nim, że systemy ekspertowe, w których pokładano duże nadzieje w latach 70. i 80., nie spełniły tych oczekiwań. W praktyce nie ma już dziś znaczenia, czy dany program jest inteligentny lub zachowuje się w sposób zbliżony do człowieka. Najważniejsze jest to, czy może być do czegoś przydatny.
Dziedzina zapoczątkowana przed 40 laty podczas kilkudniowego seminarium w Dartmouth stała się z czasem ogromnym przedsięwzięciem projektowo-badawczym. Z czasem zmienili się również naukowcy badający niepoznane dotąd granice możliwości ludzkiego umysłu. Byłbym zadowolony, gdyby udało się nam rozsądnie odwzorować zachowanie człowieka, twierdzi profesor Goertz z Uniwersytetu w Norymberdze. Nie zamierzam konstruować żadnego sztucznego człowieka, zastrzega.
Wielu naukowców ma jednak zupełnie inne poglądy. Hans Morawetz uważa, że im inteligentniejsze staną się maszyny, tym większe jest prawdopodobieństwo wyeliminowania ludzi. Ten specjalista należy do czołówki najwybitniejszych ekspertów z zakresu sztucznej inteligencji. Głównym obszarem jego ponad 25-letnich badań są ruchome roboty. Morawetz ma nadzieję, iż uda mu się zapewnić tym specyficznym urządzeniom niezależną egzystencję.
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej wątpliwości co do rezultatów badań nad sztuczną inteligencją. Angielski matematyk Sir Roger Penrose, autor niecyklicznego podziału płaszczyzny oraz prac w dziedzinie kosmologii, wychodzi z założenia, że świadomy proces myślowy jest w zasadzie nieosiągalny dla komputera. Uważam, że świadomych procesów umysłowych nie można poprawnie zasymulować na komputerze, wyjaśnia Penrose w rozmowie z Chipem. Jako przyczynę podaje fundamentalne twierdzenie matematyczne Kurta Gödla. Zawsze istnieją zupełnie jawne, prawdziwe zdania, których nie można udowodnić za pomocą systemu reguł logicznych. I dodaje: sądzę, że w rzeczywistości na granicy pomiędzy mechaniką kwantową a klasyczną znajduje się nieobliczalna aktywność ludzkiego mózgu. Jest to wielkie i niejasne miejsce w naszym procesie natychmiastowego rozumienia faktu.
Hotline. Ponieważ procesory Pentium z rozmaitych klas szybkości różnią się wyraźnie cenami, dlatego powszechne stają się praktyki zmiany informacji naniesionych na obudowy procesorów, czyli komputerowe fałszerstwa. Profesjonalne podróbki są nie do rozpoznania, lecz przynajmniej amatorskie fałszywki można rozpoznać.
No to nauczmy Państwa tej sztuki.
Wystarczy przyjrzeć się uważnie górnej powierzchni procesora. Na ceramicznej obudowie musi być widoczny czysty i ostry, jakby wygrawerowany napis, który można wyczuć palcem. Nasze podejrzenia powinna od razu wzbudzić powierzchnia zbyt gładka, czyli szlifowana. Następnie oglądamy oznakowanie na stronie dolnej. Jeśli jest ono zaklejone nalepką, od razu wiadomo, że to fałszywka.
No to sprawa jest prosta.
Nie zawsze. Na przykład procesory AMD serii K6 mają niestety napisy naniesione zwykłą farbą. W przypadku procesora z zegarem 233 MHz na szczęście w prawym górnym rogu ceramicznej płytki znajduje się wygrawerowany napis z częstotliwością taktowania procesora. W przypadku procesorów MMX umieszczanych w obudowach z laminatu informacje są podklejane od spodu.
Mistrzu, udało mi się podrobić ciebie.
To niemożliwe.
Witamy
państwa. Co tam robisz? To fałszerstwo, fałsz nie wolno.
Do usłyszenia w następnym programie.
To wszystko na dzisiaj. Program przygotowali Jacek Jędras, Jerzy Holdowicz, Krzysztof Opieliński i Wojciech Wiśniewski. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu.